Ludzie i pieniądze.
Ważna konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Czy będzie świętem biznesu ponad podziałami? Jakich skutków tej konferencji oczekujemy? Polska chce zdobywać kosmos. W założeniu w ciągu 5 lat powinniśmy być wśród liderów technologii kosmicznych. Mamy kompetencje, ale co z finansowaniem i utrzymaniem własności intelektualnej w kraju? Szef jednej z największych chińskich sieci e-commerce zapowiada masowe zwolnienia. Ludzi zastąpią człowiekokształtne roboty sterowane AI. Zmiany na rynku pracy będą jednak rewolucyjne, czy miejmy nadzieję, że może jednak ewolucyjne. Jak się do tych zmian przygotować? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE. Szczepan Sakowicz, dyrektor Kainos. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zaczynamy od Gdańska i od konferencji. Mieszkańcy wiedzą, że jest konferencja, bo słychać to też jest sporo różnych służb od 5 rano. W alarmach głośnych dają znać, że są. Ale wróćmy do konferencji. Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Nie będzie na tej konferencji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Będzie premier Ukrainy Julia Szydełko. Jest 5 filarów dyskusji. To biznes, bezpieczeństwo, obronność, integracja z Unią Europejską, rozwój regionalny, kapitał ludzki. W czasie wydarzenia przygotowano rekordową liczbę ponad 200 porozumień inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego, a także po raz pierwszy w historii konferencji wymiaru bezpieczeństwa i przemysłu obronnego. Ważna konferencja w Gdańsku. Czy będzie świętem biznesu ponad podziałami?
Ja myślę, że dobrze się zapowiada ta konferencja z tego punktu widzenia, że to nie jest jakby, że przyjeżdżają coś tam ludzie i sobie prezentacji w PowerPoincie posłuchają, tylko że to są konkretne plany, że jest biznes, konkretne porozumienia, które zostaną podpisane i ogromne tutaj wyróżnienie dla Gdańska. Ja bym specjalnie nie przejmował się, że prezydenta Zełenskiego nie ma, bo generalnie na wielu frontach walczy, tak więc moim zdaniem premier Ukrainy to jest bardzo wysoki poziom tej delegacji. Tutaj kolega bardziej się zna na sektorze energetycznym, tak trochę może się zaczynamy specjalizować w Gdańsku, bo mamy energię, ale ja tak sobie myślę, że to dla polskich firm to jest oczywiście niesamowita szansa, jakby krótkoterminowo podpisania tych kontraktów, to jest jedna rzecz, ale ja bym może tak spojrzał na taki bardzo długoterminowy aspekt tego i za przykład dam trochę lekko z innej beczki, ale za przykład dam Danię, która w Szwecji i we Włoszech kupiła systemy obrony powietrznej i te systemy, jak tylko je kupiła, od razu pojechały na Ukrainę. Dlatego, że oni chcą dostać sprzęt sprawdzony, który działał na wojnie, który faktycznie odpiera te ataki. Dlatego też moim zdaniem, czy Energa, czy inne polskie firmy energetyczne, czy sprzedadzą kable, czy transformatory, czy bardzo wyspecjalizowane oprogramowanie do inteligentnych sieci, ale moim zdaniem powinny celować trochę dalej, że dadzą ten sprzęt dla Ukraińców, dla mistrzów przetrwania, którzy sprawdzą ten sprzęt czy oprogramowanie w warunkach wojny. I moim zdaniem taka labelka, że to zostało sprawdzone w Ukrainie, to jest niesamowity atut sprzedażowy, żeby później sprzedawać na całym świecie. Ja życzyłbym tym firmom, żeby myślały tak dalekowzrocznie, co im da w dalszej perspektywie podpisanie porozumień z Ukrainą dzisiaj.
Mm-hmm. Krzysztof Kilian.
Ja tutaj właśnie dodam jeszcze parę rzeczy. Poziom spotkania, że premier z premierem Ukrainy prowadzą tę konferencję, jest jak najbardziej zasadny. To są dwaj najważniejsi urzędnicy i w Polsce, i w Ukrainie, którzy egzekucyjnie zarządzają zdarzeniami na terenie obu krajów. To, że konferencja w Gdańsku, również tutaj w pełni się zgadzam, ona też promuje Gdańsk, no bo skoncentruje uwagę na miejscu, w którym się odbywa konferencja. To jest miejsce, jak wiadomo, szczególne, ma swoje historyczne miejsce, ale my też mamy ambicje, żeby tutaj w naszym obszarze Gdańska, Pomorza, działy się różnego rodzaju rzeczy gospodarcze i mamy ambicje zarówno energetyczne, kosmiczne chociażby, o których będziemy za chwilę rozmawiać i trudno nam powiedzieć dzisiaj, czy powiedzmy w tej chwili, akurat o tej godzinie, jak smakuje obiad, który będzie dopiero podany. On będzie podany, znamy mniej więcej menu, wiemy kto będzie, wiemy mniej więcej o czym będą uczestnicy tej konferencji rozmawiali, chociaż te tematy mogą się gwałtownie rozszerzyć, bo może zaistnieć jakaś potrzeba omówienia jakichś dodatkowych rzeczy. Dopiero po konferencji będziemy wiedzieli, co osiągnięto w wyniku tego spotkania. I te poprzednie spotkania, czy w Rzymie, w Londynie, czy w Berlinie, one pokazały, że ta droga dochodzenia do porozumienia jest dosyć trudna i wyboista. Dlatego, że też inwestowanie na Ukrainie wiąże się z pewnym ryzykiem. Ryzykiem prawnym, ryzykiem finansowym, całym szeregiem ryzyk, które wyeliminowaliśmy, jak wchodziliśmy jako Polska do Unii Europejskiej, bo musieliśmy się zintegrować gospodarczo, prawnie z innymi obszarami gospodarczymi, żeby ci, którzy mają inwestować, chcieli tu inwestować, żeby nie widzieli tych ryzyk albo widzieli je jako ryzyka niewielkiej wagi. Natomiast tutaj, ponieważ to jest kraj w stanie wojny, no te ryzyka są gigantyczne. W związku z tym ta pomoc w odbudowie musi być zintegrowana międzynarodowo. Musimy się wspierać, musimy zbudować systemy rozliczeń, czyli zagwarantować tym podmiotom, które zaangażują też swoje środki i zasoby, że te ryzyka będą zarządzalne. Bo jeżeli nie, no to to jest trochę tak jak skok do z trampoliny do basenu, w którym nie ma wody.
W trakcie tej konferencji będzie też dyskusja a propos możliwości przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. No i pojawił się sondaż Ibris robiony na zlecenie Radia Z. 35,3% ankietowanych w tym sondażu opowiada się za wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej, to ankietowanych Polaków. 59,7% jest temu przeciwna, a 5% nie ma zdania w tej sprawie. Tymczasem poszperałam troszkę i w ubiegłym roku do Ukrainy wysłano z naszego kraju polskie towary za kwotę prawie 57 miliardów złotych, co oznacza, że ten kraj jest naszym 7. największym rynkiem zbytu. Jeśli chodzi o import, Ukraina jest poza pierwszą dziesiątką największych dostawców towarów do Polski. Dlaczego większość badanych nie chce Ukrainy w Unii Europejskiej, kiedy my, nie mając jej jeszcze we wspólnocie, już robimy z tym krajem interesy. Robimy dobre interesy. Czego my się boimy?
Boimy się też konkurencji. No to jest naturalne. To jest kraj, który ma podobną ilość ludności jak Polska. Ma dosyć duże zasoby minerałów. Ma teraz sprawdzone zasoby, jeżeli chodzi o przemysł wojskowo, znaczy militarny generalnie. Boimy się tej konkurencji. Ma rolnictwo tam jest niezwykle konkurencyjne w stosunku do naszego rolnictwa, bo tam są giganty rolnicze, mające tam setki tysięcy hektarów w obrocie. No i to nasze rolnictwo ma małe szanse, ale gdyby była właśnie Ukraina poza, wchodząc do Unii, no nie trzeba tak czy inaczej się dostosować, czy zharmonizować swoje nie tylko warunki formalno-prawne, ale i działania. Jasne, że są ryzyka, no ale zawsze są te ryzyka. Nigdy się ich nie wyeliminuje. Nie ma nic gorszego niż taki duży kraj o potężnych, w zasadzie bardzo dużych zasobach, który jest taką strefą, która nie bardzo wiadomo, gdzie przynależy. To jest kraj europejski. Dlaczego nie dać im takiej szansy, jaką dano nam kilkadziesiąt lat temu?
Ja w 100% się zgadzam i jakby moim zdaniem przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej, to Unia Europejska powinna się starać, biorąc pod uwagę dynamikę właśnie, jaki potencjał ma ta gospodarka, ale też ludzi, jak sobie radzą, jak naprawdę potrafią budować rzeczy tutaj w stanie wojny. Z drugiej strony, no to jest jakby opinia ludzi i każdy ma prawo do tej swojej opinii. Tak jak kolega wspomniał, rolnicy protestowali parę lat temu, jak byliśmy zależbani zbożem, jak ukraińskie firmy transportowe dostały taką przepustkę do jeżdżenia po Europie. Za chwilę zaczęli jeździć komercyjnie i zagrażać polskiemu systemowi, polskiej logistyce, która bodajże z
jest
pamięci
największa.
Coś 25% czy więcej, jedna z największych...
No w Europie na pewno, nie wiem czy na świecie, ale w Europie na pewno no, tak.
Dokładnie, ile mamy tirów i tych wszystkich niedużych firm. Tak więc to jest, moim zdaniem, to jest zrozumiałe. Plus też, no to jest pytanie, czy przyjąć do naszej bezpiecznej Unii Europejskiej kraj, w którym jest wojna. Tak więc no takie dla wielu reakcja może być, to może niech oni skończą tą wojnę albo coś innego. No myślę, że po prostu ludzie odpowiedzieli szczerze, tak jak widzą Ukraińców na co dzień, jak to wpływa na ich bezpieczeństwo ich pracy i tak dalej, niekoniecznie długoterminowo.
Ale rolą polityków jest tutaj uporządkowanie tego wzburzonego morza, ale też i wyjaśnienie i prowadzenie takiej, nazwijmy to, komunikacji, która wyjaśnia, przybliża nas i pozwala zrozumieć, jakie są korzyści, ale też pokazuje różnego rodzaju ryzyka i zagrożenia, bo nie możemy mówić tylko o korzyściach, bo jak wiadomo, bilans ma zawsze dwie strony i trzeba o tym mówić i to mówić w sposób taki edukacyjny. No przecież nie wszyscy obywatele polscy od rana do wieczora siedzą i czytają portale, co słychać i tak dalej, i tak dalej. No ludzie się zajmują różnymi sprawami, ale jest potrzebna taka silna, mądra komunikacja, której de facto nie ma. Ona jest incydentalna, emocjonalna,
no właśnie, tych emocji
skoncentrowana
jest za dużo.
Wokół jakichś tam zdarzeń, które nagle gdzieś tam wybuchają.
No, plus w atmosferze bitwy politycznej, prawda? Tak, prezydenta, tak. Premier. Co niestety taki nastrój się przekłada na szersze społeczeństwo.
A wracając do konferencji, jakich skutków oczekiwalibyśmy, przepraszam, ale chyba z powodu upału mam dzisiaj problem z wypowiadaniem się.
Tak jak zacząłem mówić, dla mnie... Po każdej konferencji najważniejsze są fakty, tak więc jeżeli po niej możemy powiedzieć, że podpisane zostało tyle umów, na tyle, takie są strategiczne partnerstwa, to są konkretne polskie firmy, które wchodzą na Ukrainę, będą robiły takie rzeczy, a jeszcze jeżeli to mogą być firmy z Pomorza, z Gdańska, to w ogóle super. No biorąc pod uwagę to, że ten strumień pieniędzy jest, tak więc to powinna być taka bardzo win-win, nie powiem, że prosta, ale łatwiejsza sytuacja, prawda? Odbudowujemy kraj, który dostaje fundusze wspierającego. Tak więc ja bym tak sukces zdefiniował.
Tak, no tutaj mamy doświadczenie z planem Marshalla w 40-tych latach, uruchomionym przez Amerykanów dla głównie Europy Zachodniej, dzisiejszej Europy Zachodniej, no bo Polska bohatersko wystąpiła wtedy z tego programu. Więc, ale tam było już po wojnie, niezależnie od tego, jak te systemy polityczne się tam zaczęły na nowo kształtować, to tutaj ta wojna cały czas jeszcze trwa. W związku z tym tu jest cały szereg znaków zapytania związanych właśnie z trwającą wojną, bo ona powoduje, że te ryzyka są dzisiaj niezarządzalne. Możemy się umówić na różne rzeczy, a to i tak od nas nie zależy. W związku z tym, czym innym jak jest stan zamkniętej wojny, no to mówimy, że straty są duże, nie wiem, duże są wyzwania do zrobienia, ale mniej więcej wiemy, na czym stoimy. Tu każdego dnia może się zmienić, czy w każdej godzinie może się zmienić sytuacja. Tym bardziej, że jedni i drudzy grożą sobie nawzajem w wyniku różnych przeprowadzonych akcji militarnych, więc to są tak naprawdę gigantyczne ryzyka.
No wiadomo, że polskie firmy, choćby na przykład budowlane nie wkroczą do Ukrainy w tej chwili, kiedy trwa tam wojna i nie zaryzykują budowy rozmaitych obiektów, które zaraz mogą być zniszczone przez Rosję. To jest oczywiste, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, jak Europa pomaga Ukrainie, no to chce mieć plan gotowy, gdy dojdzie już do pokoju, żeby nie marnować czasu na ustalanie tego planu, tylko mieć już gotowe warunki wdrażania go w życie. A tutaj słuchaczom chciałam tylko podpowiedzieć, że tych 200 porozumień, one między innymi mają zagwarantować polskim przedsiębiorstwom bezpośredni dostęp do unijnych i globalnych funduszy na odbudowę Ukrainy, żeby tutaj nie było kłopotów finansowych. Między innymi w konferencji biorą udział prezes Banku Światowego, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, więc tutaj chodzi o gwarancje, o bezpieczeństwo, bo też wiemy, że sporo polskich firm, które działały na Ukrainie, nawet no, może jeszcze nie w trakcie wojny, ale jeszcze wcześniej, borykały się z problemami typu korupcja, co bardzo utrudniało działalność na przykład gospodarczą w tamtym regionie. Z drugiej strony, jeśli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej i będzie musiała się podporządkować przepisom, no to tej korupcji będzie znacznie mniej. Tak jak nasz kraj też był trawiony korupcją i udało się nad tym zapanować.
No przede wszystkim musi minąć trochę czasu. Muszą te nowe pokolenia wejść w ten nowy, zaprojektowany porządek i zaabsorbować go. Czyli ten porządek musi się stać codziennością, co jak wiadomo z naszych doświadczeń zajęło te 30 lat i już jest.
Boże, to taki pesymistyczny scenariusz, ale faktycznie z moich wyjazdów do Ukrainy, to tam jest bardzo wschodni sposób robienia rzeczy, tak więc. I on, powiedzmy, on, każdy system jest nieefektywny do pewnego stopnia, ale ten ich system, powiedzmy, działa, ale będzie trzeba całą tą kulturę przeszczepić na modłę właśnie Unii Europejskiej, gdzie nam się udało, Bułgarii się udało. Wydaje mi się, że Bułgarii i tym nowym krajom to po kilka lat im zeszło, ale model jak
ale
przekształci.
Tak, widać.
Są efekty, tak więc na pewno Ukraina będzie musiała to zrobić i to moim zdaniem warto, bo jednak takie zachowania, powiedzmy, znaczy, że tak powiem, korupcja broni się sama, nie muszę tutaj bronić.
Zmieniamy temat. Polska w kosmosie. Rząd chce, aby w ciągu 5 lat Polska znalazła się w gronie europejskich liderów technologii kosmicznych, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W nagraniu, które zostało wyemitowane w trakcie Forum Sektora Kosmicznego w Poznaniu. I tutaj wśród takich branż, miejsc, gdzie moglibyśmy święcić triumfy, wymienił systemy autonomiczne i robotyczne, bezpieczeństwo cywilne. Chodzi o monitoring też zakłóceń systemu satelitarnego. Tutaj Polska może stać się Europejskim Centrum Kompetencji w tym zakresie. Kolejnym obszarem są zaawansowane operacje orbitalne i technologie związane z monitorowaniem przestrzeni kosmicznej. Czy mamy szansę w ciągu 5 lat znaleźć się w gronie tych europejskich liderów technologii kosmicznych?
Ja myślę, że tak. No i znaczy, spoglądając na taką
Krzysztof
mapę
Kilian.
Gospodarczą naszego kraju, no to tych firm, które obracają się w tym sektorze, przybywa. Są firmy notowane na New Connectie, na podstawowym parkiecie, na giełdzie. Są nasi menedżerowie, czy też współudziałowcy, którzy działają chociażby w układzie międzynarodowym. Także tu jest potencjał. Natomiast wszystkie te zdarzenia i takie, nazwijmy to, zapóźnienia technologiczne, które obserwujemy w Unii Europejskiej, wynikają z takiego niedostatecznego wsparcia, czytaj w zasadzie subsydiowania i pewnej ochrony działalności tego przemysłu, czy też efektów, które chcemy osiągnąć. Bo jak patrzymy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy w USA, czy jeszcze w innych krajach, w wielu krajach te przemysły nagle odświeżyły swoją, nazwijmy to, taką atrakcyjność, to tam te państwa odgrywają bardzo czynną rolę. Ta cała Kalifornia nie powstałaby, gdyby nie, mówiąc inaczej, pomoc państwa amerykańskiego, słynna agencja DARPA czy Pentagon i tak dalej. Czyli zachęcono firmy, stworzono mechanizmy, zarówno formalno-prawne, ale też i finansowe. I w układzie inwestycyjnym no, najważniejszym ryzykiem jest ryzyko właśnie sfinalizowania projektu. I wiadomo, że w tych przemysłach, które są przemysłami innowacyjnymi, nowymi, to ryzyko niepowodzenia jest też dosyć duże, ale nie ma sukcesu bez wstępnych jakichś czy po drodze niepowodzeń. U nas na to się patrzy z reguły z takim lekkim podejrzeniem, że coś tutaj jest nie tak. Wszystkie projekty w Polsce muszą być od początku, czyli od momentu poczęcia do momentu zakończenia, to mają być sukcesy. Tymczasem tak się to nie odbywa, stąd może też takie dosyć późne wejście tego naszego sektora na ten rynek, bo tutaj są gigantyczne ryzyka. Kapitał prywatny jest niewielki, wzbogaca się powoli, ale to jest nadal mało. I tu rola państwa jest, żeby zasubsydiować nie tylko w sensie finansowym, ale też i ochronić te przedsięwzięcia, no jest decydująca.
Jak najbardziej zgadzam
Szczepan
się,
Sakowicz.
Że rola państwa jest tutaj duża i warto to rozwijać. Dla mnie jakby dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że minister Gawkowski i jego ta strategia jest bardzo ambitna, ale mi ona się podoba, bo trzeba mieć ambitne rzeczy. Trzeba jakby, ktoś mógłby krytykować, a z czym, a co my mamy i tak dalej. Mi to się podoba. Podoba mi się, że Polska Agencja Kosmiczna, Polsa, ostatnio byłem mentorem na hackatonie takich pomysłów IT. Oni byli, mentorowali, wspierali i tak dalej. Podoba mi się, że jakby istnieją w tym ekosystemie. Rzecz, którą chciałbym powiedzieć, taką bardzo ogólną, to w kosmosie reguły się zmieniają i ile to tydzień czy dwa temu ten debiut giełdowy firmy SpaceX. Dla mnie jakby dwie rzeczy się wydarzyły. Pierwsza jest taka, że nagle Elon Musk wyasfaltuje wszystkim autostradę w kosmos. Dlatego, że ten jego Starship, oczywiście tam jest tona problemów i ryzyk i tak dalej, ale ten jego Starship obniży koszt wysłania rzeczy na orbitę do jakichś ułamków kwoty obecnej, bo to będą rakiety, które wielokrotnie będą startowały i tak dalej.
Będą wracały bezpiecznie.
Będą wracały. On oczywiście ma plan i druga część jego planu jest taka, że ponieważ w kosmosie mamy dostęp do o wiele większego poziomu energii słonecznej, on tam wyśle takie satelity, które będą centrum obliczeniowym do sztucznej inteligencji. No, nawet sobie procesory buduje specjalnie do kosmosu i tak dalej. I one będą sobie krążyły, pobierały będą energię ze Słońca, będą procesowały to, co teraz nam za domami budują, czy tam te wszystkie centra danych.
I nie będą potrzebowały energii do chłodzenia, bo tam mamy zimno.
Tak. Dokładnie. Chłodzenie jest problemem, bo z drugiej strony nie ma atmosfery, tak więc tylko radiacyjne jest, ale oni to sobie rozwiązują. W każdym razie, moim zdaniem warto być gotowym do tego nowego świata, który za rok, dwa, trzy będzie, że będzie można tanio wysłać rzeczy, że będzie można tanio uczyć nowe modele, będzie można tanio w kosmosie jakby te centra danych budować i te algorytmy tuningować i warto być gotowym na tą nową rzeczywistość.
I teraz wracając z kolei do stworzenia odpowiedniej możliwości tutaj rozwijania się tych firm, potrzebna jest jakaś specjalna ustawa kosmiczna, jakieś przepisy, bezpieczne, przewidywalne ramy regulacyjne dla inwestorów komercyjnych, żeby chcieli tutaj inwestować, bo potrzebne są pieniądze. Też między innymi po to, żeby nam umysły zdolne znowuż nie uciekły tam, gdzie te pieniądze są.
Nie wiem, powstaje jakaś tam strategia, o czym czytamy, dotycząca przemysłów kosmicznych. Jeszcze jej nie znamy. Natomiast te zachęty należy budować. Ja nie mówię, że państwo ma zastępować kogokolwiek, natomiast ma wspomagać i specjalnie nie chodzi o to, żeby się za mocno wtrącało w te rzeczy. Jasne, że tu będzie cały szereg też projektów, które zakończą się niepowodzeniem, ale bez tego nie ma tutaj postępu w tym przemyśle. Jak się spojrzy chociażby tutaj na wspomniane przez kolegę SpaceX, no to tam tych niepowodzeń, które oglądaliśmy na ekranach, było dużo, ale żeby dojść do dzisiejszego stanu i żeby właśnie ten debiut nastąpił, to jest jedna z największych dzisiaj spółek na świecie, no to musiały pojawić się właśnie te próby i jakby można powiedzieć opanowanie tych ryzyk, które wydawały się zbyt daleko idące, a jednak okazało się, że można je opanować. To samo nas czeka tutaj. My jesteśmy bardzo przeregulowani. W ogóle Europa jest mocno doregulowana, a my jeszcze lubimy tak w Polsce dołożyć tam, nawet jeżeli jest jakaś dyrektywa, to tam dołożymy dwa razy więcej różnych
ograniczeń.
Tak, jeszcze bezpieczniej. W związku z tym, jak mamy rozpocząć jakiś proces administracyjny, to się okazuje, że nie bardzo wiemy, od której strony mamy ten proces rozpocząć. I te ograniczenia, że tak powiem, zniechęcają też potencjalnych inwestorów. Venture capital przyjdzie tutaj, czyli ten kapitał większego ryzyka, przychodzi wtedy, kiedy widzi, że są szanse na pomnożenie swojego kapitału, bo nawet jeżeli one tutaj są, ale są zlimitowane działaniami administracyjnymi, no to rozglądam się, czy gdzieś obok nie ma, nie wiem, w Czechach, w Słowacji, nie wiem, nawet w Bułgarii, o Niemczech w ogóle nie wspomnę. Nawet jak Intel, proszę zauważyć tutaj, jeszcze w swojej końcówce, w swojej świetności planował inwestycje, to na Polskę zaplanował 4-miliardową w dolarach inwestycje, a w Niemczech przez granicę, zaraz za Odrą, 40 miliardów. Nic nie wyszło z tych rzeczy, ale to przyczyny są zupełnie inne, na zupełnie inną dyskusję, ale to pokazuje, jak jesteśmy postrzegani też, jeżeli chodzi o ryzyka takiej elementarnej działalności gospodarczej.
No, na szczęście zamiast Intela teraz tajwańskie firmy wejdą, więc zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozwijało. Tam zdaje się też park naukowy zostanie rozbudowany i będziemy mieli fabrykę chipów. Więc nie jest najgorzej, no ale znowuż, to nie jest nasza myśl technologiczna. A w czym my jesteśmy silni? Gdybyśmy chcieli tutaj może sprecyzować, w czym my powinniśmy się zajmować, bo wiadomo, że sztucznej inteligencji na nowo nie wymyślimy, ale może powinniśmy się w czymś wyspecjalizować. I chyba w ogóle może dla Unii Europejskiej jest to jakieś wyjście, żeby kraje się specjalizowały w czymś i w ramach tego wielkiego organizmu po prostu potem współpracowały.
Czy moim zdaniem to w Polsce, w Trójmieście, znaczy ogólnie Polska swego czasu skoczyła na trzecie miejsce takiego outsourcingu procesów biznesowych różnych i zwłaszcza procesów związanych z IT, z kodowaniem. I teraz moim zdaniem kodowanie przez ludzi nie odchodzi do lamusa, bo dobry architekt, ktoś, kto budował te systemy i w tym momencie jeszcze jak się rozszerzy używając AI, to jest ktoś, kto wcześniej był potrzebny zespół 10 czy 20 osób, gdzie teraz to może jedna osoba zrobić. Moim zdaniem to, że jest u nas Intel, były różne firmy, są dalej, to wykształciło nam nie setki, nie tysiące, tylko dziesiątki tysięcy naprawdę zdolnych inżynierów, którzy mają dostęp do, znaczy wyszkolili się w najnowszych metodologiach, jak pracuje się na Zachodzie i tak dalej. Wielu z nich teraz myśli nad, powiedzmy, swoimi biznesami, czy ma niesamowite doświadczenie, dlatego też nawet poprzedni temat rząd i jak wspierać przemysł kosmiczny. Moim zdaniem, co najlepsze rząd może zrobić, to dać zamówienie na monitoring, na inne rzeczy, nie jakieś dziwaczne programy, które będą pompowały firmy tylko po to, żeby być powiedzmy tutaj beneficjentami grantów, nie budując nic specjalnie, co przynosi wartość, tylko po prostu zamówienia na konkretne rzeczy, które państwo polskie wymaga, żeby te kompetencje nasze jakby zostały w Polsce, a nie zdalnie pracowały dla zachodnich firm gdzieś bardzo daleko stąd.
Mm-hmm. Tu pełna zgoda i rzeczywiście ten przemysł informatyczny, jak zwał, tak zwał, bo tutaj to AI będzie się mieściło w ramach tego przemysłu. To jest też szansa, bo ta szansa też polega na tym, że to jest nowe dla wszystkich. Co prawda pracujemy nad naszymi językami, żeby język polski tutaj zaistniał w tym procesie kodowania, żebyśmy się lepiej rozumieli, jeżeli chodzi o polecenia, o efektywność potem procesową. Natomiast to dla wszystkich jest nowe. Tu mamy taką samą szansę jak Niemcy, nie wiem, Francuzi, Amerykanie. Oni oczywiście mają dostęp do tej technologii na bieżąco, tworzą ją, kreują, ale u nas też się pojawiają już kreatywne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. No takim najbardziej, można powiedzieć, spektakularnym to jest ten Eleven Labs tutaj, który jest wszędzie pokazywany. I słusznie, no bo to młodzi ludzie nagle zrobili coś, co jest niezwykle wartościowe, ale też jest nie tylko wartościowe w sensie finansowym, ale też i w zastosowaniach. Także to jest nasza podstawowa szansa, bo jak będziemy się ścigali w produkcji samochodów, w których doświadczenie mają Niemcy, Francuzi, powiedzmy Włosi, nie wiem, Chińczycy, już widać dobrnęli do tego doświadczenia Europy Zachodniej, no tutaj mamy małe szanse. W AI wszyscy startujemy mniej więcej w tym samym momencie. No jest kwestia właśnie tutaj wsparcia tego działania, bo wszystko to nosi też za sobą odpowiednie koszty, które muszą zostać poniesione. Samo się to nie zrobi. To, co można zrobić, nazwijmy to przy praktycznie zerowych kosztach, korzystając, co jest dostępne w sieci, to co umiemy, to jest tylko zaczątek tego. Jeżeli chcemy mieć efekty w postaci marek, firm, rozwiązań, które będą skuteczne, które będą zmieniały naszą rzeczywistość, niestety tutaj są potrzebne pieniądze i to duże.
No i miejmy nadzieję, że te pieniądze się znajdą, ale też, że będą odpowiednie warunki, żeby ściągać inwestorów, którzy będą chcieli w to wszystko zainwestować. Zmieniamy temat, chociaż nie odchodzimy od technologii. Szef jednej z największych chińskich sieci e-commerce zapowiada masowe zwolnienia. Ludzi zastąpią człowiekokształtne roboty sterowane AI, donosi bankier.pl. Roboty będą dostarczać paczki, a prędzej czy później nadejdzie dzień, w którym kurierzy zasadniczo nie będą już potrzebni, zapowiedział szef chińskiej firmy Richard Liu w Pekinie. Już zapowiedział, jeśli chodzi o te zwolnienia, to zapowiedział zwolnienie 700 tysięcy osób, które dostarczały paczki do tej pory. I właśnie tak jak w tym studio często mówiliśmy, że no, technologia się rozwija, weszło AI, ale zmiany na rynku pracy będą ewolucyjne, to tutaj mi już wygląda na rewolucję jednak. Czy my jesteśmy na to gotowi?
Znaczy, nie jesteśmy na to gotowi, dlatego że ta rewolucja nie nadchodzi. Nie? To jest taki, powiedzmy, jakiś Richard coś powiedział, wszyscy go przedrukowali, bardzo fajnie, kapitał płynie, no bo tak ograniczy koszty. Nie? Byłem parę lat temu w Pekinie i widziałem tych kurierów. No, to są ludzie, którzy się urodzili ze smartfonem, którzy jeżdżą błyskawicznie rowerem, którzy dostarczą wszystko, czy zostawią sąsiadowi, czy poradzą sobie z zepsutym domofonem, czy coś tam. Tu rozmawiamy o robocie, którego nie ma jeszcze. Nawet Elon Musk ostatnio, ciekawy wywiad o tym jego Optimusie całym, mówi, nasz robot będzie miał najlepszy mechanizm ręki na rynku. Znaczy, nasz robot ma najlepszy mechanizm ręki na rynku. 20 tysięcy dolarów, nawet jak Chińczycy zejdą z kosztem produkcji takiego robota, to moim zdaniem będzie mnóstwo case'ów, gdzie on sobie nie poradzi, gdzie tej przesyłki nie dostarczy. On polegnie na pierwszym zepsutym domofonie. Tak więc dla mnie, i też co jest ciekawe, ten właśnie cały Richard nie dał żadnych szczegółów, jak on to zrobi. I ja nie widziałem żadnego opracowania na świecie, gdzie roboty w takiej sytuacji wypierają ludzi. Co innego, nie wiem, w porcie w Gdańsku, gdzie one
wspomagają
pracę. Ale to jest wiadomo, że kontener jest przenoszony z tego miejsca na ten. W fabryce, gdzie zawsze wkładają ten sam reflektor w to same miejsce w samochodzie. Jak to jest super powtarzalne, a nie taka praca, że trzeba wyjść na ulicę i naprawdę sobie poradzić.
Ja myślę, że tutaj to, co kolega mówi, to absolutnie jest najbliższe prawdy. Niezależnie od tego, jak ten pan, który opowiedział o tym, jak to trzeba dzwonić 700 tysięcy ludzi, wiadomo, że taką informacją dostanie się na czołówki różnych newsroomów.
I reklama gotowa.
Tak, no być może o to chodziło. Ja sobie wyobrażam dokładnie odwrotną sytuację, że być może tych zarządzających nie będzie potrzeba, bo oni są akurat najłatwiej do, nazwijmy to, zastąpienia w sensie odpowiedniego oprogramowania inteligentnego. Natomiast ten człowiek na końcu, on jest de facto z punktu widzenia organizacji najtańszym elementem w tym łańcuchu. Najdroższy jest ten, który jest na górze. I w związku z tym wyobrażam sobie właśnie dokładnie odwrotną sytuację, więc te zwolnienia nie będą takie duże.
A z drugiej strony...
Dając piramidalną strukturę, prawda, że tego managementu jest mało, tak, a tych na dole jest dużo.
A z drugiej strony trzeba pomyśleć o szkoleniach, o tym, jak korzystać z AI-a, choćby mądrze, bo się okazuje, że nawet urzędnicy zupełnie bezmyślnie wrzucają wszystko do AI-a. Oczywiście to ma im usprawnić pracę, no ale wrzucają dane różnego rodzaju ważne do ogólnodostępnego AI-a i nie wiadomo, do kogo te dane potem trafiają.
Do zainteresowania.
Co można z tym zrobić właśnie. I na koniec. Najnowsze badanie Fundacji Think ujawnia wyraźny zwrot młodych Polaków ku stabilizacji. Kumulacja kryzysów ostatnich lat i tempo zmian technologicznych wzmacniają w nich potrzebę bezpieczeństwa. No i jak to się objawia? Rośnie zainteresowanie etatem. Kluczowe stają się kompetencje miękkie, których AI nie jest w stanie zastąpić. No i z drugiej strony rośnie też niechęć do zakładania firm. To znaczy młodzi ludzie marzą o tym, żeby być pracodawcą, ale jednak obawiają się i nie podejmują decyzji o zakładaniu firm, co zresztą ostatnio był robiony raport dotyczący Pomorza, z którego wynikało, że rzeczywiście my, jeśli chodzi o liczbę firm, to jesteśmy bardzo silnym graczem na polskim rynku, tylko że to są jednoosobowe działalności gospodarcze. A te firmy, które miały potencjał, czy mogłyby mieć potencjał do tego, żeby się rozwijać, zbijać kapitał, zatrudniać kolejnych ludzi, takie u nas niestety nie powstają, a wręcz znikają. No i tutaj mamy też odpowiedź. Niechęć młodych do zakładania firm. Czym to grozi? Co można z tym zrobić? I dlaczego tak się dzieje?
Każde pokolenie ma tam swój pogląd, nazwijmy to taki wypracowany pomiędzy sobą, jak żyć. Ale myślę, że każdy młody człowiek, zresztą jak każdy człowiek, potrzebuje takiej elementarnej stabilizacji, jakiegoś, nie wiem, miejsca, w którym może bezpiecznie mieszkać, gdzie ma jakieś zabezpieczone dochody, niezależnie od tego, jak ten czas do tej pory płynął, był swobodny, lekki, bez żadnych zobowiązań. Na końcu gdzieś tam staje się, troszeczkę się starzejemy, z tych 20 lat robi się 30, potem 40, no i chcemy mieć jakiś elementarnie zlikwidowane ryzyka związane z życiem. A ponieważ możliwości jest dużo, no więc wszystko zależy od młodych ludzi, ale też zależy od tego, jak jesteśmy w stanie przygotować otoczenie do aktywnego działania, czyli na ile to jest zachęta, a na ile to jest rzeczywiście droga przez mękę i jakie są z tego korzyści. Jeżeli jesteśmy w stanie zachęcić, i tu mówię, to nie tylko chodzi o rząd, ale mówię o ustawodawcach, o lokalnych rozwiązaniach, no tutaj musimy dbać o to, żeby ludzie mieli co robić, mieli zajęcie, mieli też jakąś atrakcyjną ofertę. Te słynne uniwersytety trzeciego wieku jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat no, są oblężone jak nigdy. No, w związku z tym społeczeństwo się starzeje, młodzi dochodzą, ale wszyscy musimy mieć jakieś miejsce, do którego ewentualnie jesteśmy w stanie się dopasować. No więc tu musimy wszyscy pracować nad tym, nad takim nieprodukcyjnym, ale socjalnym wykorzystaniem naszego potencjału jako społeczeństwa.
Ostatnia minuta.
Okej. Ja myślę, że młodzi ludzie są bombardowani, jak to wszyscy zwalniają tutaj Facebooki i tak dalej, tych miejsc pracy jest coraz mniej, tu jakiś Richard z Chin w ogóle 700 tysięcy jutro zwolni tych kurierów, tak więc nikt nie jest bezpieczny, tak więc moim zdaniem to jest takie naturalne iluzja bezpieczeństwa, że pójdą na etat do jakiejś firmy czy do sektora prywatnego. Dużo się właśnie zmienia na co dzień, codziennie jakieś nowe newsy mamy. Ja myślę, że to jest też chwilowe może przesycenie tymi nowymi firmami, startupami. Każdy zaczyna, bo te AI się co miesiąc jest właśnie coś nowego. Ja bym zacytował Andreja Karpatiego, który stworzył współtwórca OpenAI, który mówi, że najlepsze, co możemy teraz zrobić, to dbać o swoje zdrowie psychiczne, a drugie, rozumieć, jak te systemy działają wewnątrz, jak to wszystko działa wewnątrz, bo to da nam pewną pewność i bezpieczeństwo na rynku pracy.
I tutaj stawiamy kropkę. Ja tylko w zupełnie innym temacie zwrócę uwagę, że może jednak ten pokój w ciśnienie Ormus, czy ustalenia pokojowe mają coś na rzeczy, bo ropa jest po $70 za baryłkę, proszę państwa. Więc no dobrze, niech tanieje. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE, Szczepan Sakowicz, były dyrektor Kainos. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Dzięki. Ludzie i pieniądze.